Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry. Ze mną Dagmara Górecka-Basińska, endomama.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ty lubisz, jak się ciebie przedstawia właśnie endomama?
Tak, lubię.
Lubisz?
Lubię.
Bardzo się cieszę. Bo...
To jest taki mój osobisty też sukces, endomama. To jest coś, co stworzyłam od samego początku. Mhm. Ja to często teraz nawet ostatnio pisałam, że to jest moja własna autoterapia.
No tak, no każdy właściwie jakąś tam sobie robi, czy próbuje. Ja to się śmieję, że co psycholog na antenę do nas przychodzi, to ruszamy takie życiowe tematy mocno. Takie, które dotykają, że tak powiem, wiele...
Każdego.
Tak, mm-hmm. Myślę, że każdego. Myślę, że wielu rodziców, którzy mają dzieci i małe, i nastoletnie, gdzieś te problemy staramy się poruszać, żeby po pierwsze też dać znać, że nie jesteśmy sami na tym świecie z takimi
też
problemami. I też podejrzewam, tak
jest
działała... No właśnie, stąd moje porównanie delikatne, bo na endometriozę, a o niej dziś mówimy, choruje bardzo wiele kobiet.
Tak, mówi się już w milionach.
Naprawdę?
Tak. Co dziesiąta kobieta choruje na endometriozę. Powiem ci, że ja ostatnio też miałam, mam też udzielany wywiad dla dziewczyny, która na studiach pisze pracę magisterską i zadała mi jedno takie pytanie. Z czym mi się kojarzy jedno słowo endometrioza? Ja sobie tak myślę, z czarną dziurą. Po prostu czarna dziura pod względem takiej niewiedzy, nieświadomości, nie wiemy skąd ta choroba się bierze, nie wiemy co ją powoduje, nie wiemy jak ją diagnozować. Kobiety nie wiedzą, że na nią chorują. Długo czekają na diagnozę, około 10 lat czeka się na diagnozę. Potem dalej nie wiemy, jak ją kierować i jak ją leczyć. I ta niewiedza tak naprawdę pochłania te kobiety, pochłania choroba kobiety. Więc rzeczywiście, to tak jak czarna dziura, takie jedno słowo, które określa endometriozę.
Ja bym powiedziała dwa, ale nie będę się kłócić. Czarna dziura, drodzy państwo.
No tak, ale jedno, dosłownie.
Jedno określenie, tak.
Jedno określenie.
Na to. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że ty trochę przetarłaś te szlaki i pokazujesz też panią, jaki kierunek wybrać, gdzie szukać wsparcia, jak ta diagnostyka powinna przebiegać, ale to jest okupione twoim cierpieniem, twoim doświadczeniem.
Tak, faktycznie, gdybyśmy się spotkały 5 lat temu, to nic bym ci nie powiedziała na temat endometriozy. Nic nie wiedziałam na temat niej. Miałam ją w sobie, żyję z tą chorobą, że tak powiem, od pierwszej miesiączki. Jest częścią mojego życia, ale 5 lat temu nie byłam świadoma. Wiedziałam, że ją mam, ale...
A skąd wiedziałaś, że ją masz?
Wiesz co, bo w klinice leczenia niepłodności dowiedziałam się o tym, że choroba jest, ale została mi to tak przekazana, jak wiesz, masz katar. Czyli masz endometriozę i nic dalej. Nikt mi nie zapalił takiej czerwonej lampki, że coś powinnam z tym zrobić, że powinno się ją dalej leczyć.
Że ona powoduje szkody.
Że ona powoduje szkody. Ja nie wiedziałam o tym, że endometrioza dotyczy również innych organów, nie tylko macicy i jajników. Że dotyczy jelit, pęcherza, otrzewnej całej, tak?
Mózgu.
Przepony, płuc, mózgu, tak jak mówisz, tak? Więc ta świadomość moja rzeczywiście się z roku na rok powiększa i świadomość faktycznie dużo daje. Dlatego tak mi zależy, żeby te kobiety były świadome tej choroby, żeby wiedziały o niej, bo im więcej wiemy, to tym jest nam łatwiej. Nie mamy tego lęku.
Znaczy lęk pojawia się, bo nie wiadomo, co się dzieje z człowiekiem.
Tak.
Przede wszystkim doszukują się pewnie panie zupełnie innego podłoża.
Onkologicznego.
Oczywiście, tak. I często też trafiają do specjalistów, do których nie powinny w związku z tym.
Tak, są lekarze, którzy, no wiesz, no to kobiety widzą, że coś się dzieje, że je boli, że podupadają na zdrowiu, bo ta choroba wyniszczy nasz cały organizm. My nie mamy siły na nic. A wiesz, egzystować cały czas w chronicznym bólu, no to jest duże obciążenie. Więc jeżeli trafiają do lekarza, który mówi, ale tu nic nie ma, więc to jest, idą do innego lekarza, a może do gastroenterologa i każdy mówi, że nic nie ma, to w końcu rzeczywiście te kobiety zostają same sobie i mówią, Jezu, no może coś rzeczywiście z nami jest. I najczęściej tak jesteśmy postrzegane jako wariatki.
No właśnie.
Ale to tak wcale nie jest, bo jeżeli trafimy na specjalistów od endometriozy, to są lekarze, którzy podczas wywiadu, informacji, które my przekazujemy, ale również badania pierwszego USG, oni już widzą zmiany. Oni wiedzą, gdzie szukać tych zmian. I to właśnie są specjaliści. I oni wiedzą, jak się poruszać w tej chorobie.
A to nie jest trochę tak, przepraszam, że no, my oczekujemy, że idąc na badanie ginekologiczne, od razu dostaniemy informację, co dalej. I nawet jeżeli lekarz, bo nie ma obowiązku oczywiście każdy być specjalistą
tak.
w leczeniu endometriozy, no to będzie wiedział, jak pokierować pacjentkę i czego ma szukać?
Bardzo bym chciała, żeby lekarze, naprawdę oni nie muszą być specjalistami we wszystkim, tak? Bo jeżeli ktoś jest położnikiem, no to trudno, żeby się zajmował jakimiś innymi też dodatkowymi rzeczami. Ja rozumiem, że oni nie muszą wiedzieć wszystkiego, ale no tak. O endometriozie już się tak mówi wiele, że wystarczyłoby powiedzieć pacjentce, przykro mi, ale nie znam się w tym temacie, ale może warto by było, żeby pani sięgnęła dalej i pokieruje panią gdzieś tam dalej, tak? Do innego lekarza.
Trzy ośrodki. Dosłownie, proszę tak. Tam zadzwonić.
Są fundacje, są osoby, które się też zajmują endometriozą. Okay. Już coraz więcej jest organizacji, które rzeczywiście się w tej endometriozie porusza, więc ja bym bardzo była wdzięczna lekarzom, którzy naprawdę nie wiedzą i nie muszą wiedzieć o endometriozie.
Tak, no bo to też mamy jasność. Mm-hmm. No, są specjaliści w różnych dziedzinach, tak jak onkolog, jeden leczy raka piersi, jeden jelita,
dosłownie.
Trzustki i tak dalej, więc tu różni specjaliści od różnych kawałków, że tak powiem, odcinków człowieka są. No ale właśnie, z czego wynika ta niewiedza ginekologów? Jak myślisz?
Wydaje mi się, że w ogóle wszystko jest u podstawy, bo tak naprawdę powinna być edukacja już na przykład podczas studiów, tak? Wydaje mi się, że to też my jako, wiesz, społeczeństwo ciągle jesteśmy w takich tematach tabu. Mhm. I tu ja bym właśnie mówiła cały czas podstawa, czyli edukacja. Mam nadzieję, że rzeczywiście edukacja prozdrowotna będzie wprowadzona w ogóle też w tych w podstawówkach, bo ostatnio słyszałam, jak minister edukacji mówiła o tym, że chce wprowadzić taki przedmiot edukacji zdrowotnej, więc mam nadzieję, że tu już będziemy o tym mówić, w ogóle o chorobach, o tym, jak dbać o swoje życie i to już będą dzieci uczone tego. Ale a propos endometriozy, rzeczywiście na studiach, co mi wiadomo, to bardzo mało się o tym mówi. Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj ta lampeczka się nie zostaje zapalona. O endometriozie jest niedofinansowaną chorobą, więc NFZ tutaj też poległ, że tak powiem. Nie leczy się endometriozy w całości przez NFZ, więc no dużo do zrobienia, ale ja widzę światełko w tunelu i widzę, że dużo, coraz więcej się robi w tym temacie.
No dobrze, o tym, co się robi, za chwilę też będziemy mówić. Natomiast ja muszę jeszcze dopytać, mówisz, że niedofinansowane przez NFZ, czyli jeżeli kobieta szuka wsparcia i pomocy, robi to prywatnie?
Tak. Najczęściej, no nie oszukujmy się. Mhm. Wszystkie te, o których specjalistach my mówimy, to są placówki prywatne i rzeczywiście operacje są horrendalnie drogie, bo to mówimy o 40 do 100 tysięcy za operację. I to jest operacja,
ale która... Ale ty wiesz, masz świadomość tego, przepraszam, że niewiele kobiet
oczywiście
stać na to.
I to jest największa
nasza
bolączka.
Czyli one zostają w tym miejscu, w którym były, tak. Mając diagnozę, nic dalej za tym nie idzie.
Tak. Są lekarze, którzy, wiesz, próbują cokolwiek robić na
Narodowy
NFZ.
Fundusz
tak,
Zdrowia, tak.
Bo mam doktora Pawłowskiego tutaj u nas w szpitalach morskich w Gdyni. Ale wiem, że to jest okupowane bardzo ciężką pracą, bo jeżeli my mówimy o operacji endometriozy, to nie mówimy o operacji związanej z wycięciem tylko torbieli endometrialnej, ale o całościowej operacji, o operacji, gdzie jest chirurg, gdzie jest urolog. To są operacje wielogodzinne. Więc tak naprawdę no nie oszukujmy się, inne operacje są bardziej korzystne i bardziej opłacane dla szpitala niż operacja endometriozy, która tak naprawdę jeszcze nie ma w koszyku świadczeń takiej operacji.
Czyli musiałoby to wszystko zmienić od góry.
Tak.
Po prostu.
Tak. I dlatego no, są fundacje, które działają w tym, spotykają się też z Ministerstwem Zdrowia, więc dlatego mówię ci, że w przeciągu tych kilku lat, tak jak ja też jako działam jako endomama, to widzę, że coraz więcej się dzieje. I ja mam nadzieję, że wiesz, my nie walczymy o nasze pokolenie, my walczymy o pokolenie naszych dzieci. Tak? Chcemy, aby te już kolejne pokolenia miały łatwiej. Więc mam nadzieję, że nam się to uda.
Na co zwrócić uwagę? Przypomnij, proszę cię, właśnie jak no, są bolesne miesiączki, idzie młoda dziewczyna, nastolatka, wczesna nastolatka, powiedziałabym, do ginekologa i słyszy, no taka twoja uroda. Tak to już jest.
No właśnie i powiem ci, że to jest to...
Kiedy ta lampka się powinna zapalić? Od razu?
No nie, bo nie każda bolesna miesiączka to jest endometrioza, więc tutaj ja bym też nie chciała straszyć wszystkich, że wiesz, o Boże, bo bolesne miesiączki, czy bardziej obfite miesiączki. Nie, ale faktycznie tak. No, starajmy się takie rzeczy weryfikować u lekarzy. Endometrioza to rzeczywiście jest już takie spektrum objawów, czyli trochę objawów związanych z układem często pokarmowym, czyli właśnie z ciężkim wypróżnianiem się, ból podczas stosunku, problemy z oddawaniem moczu też, tak?
Okay.
Te miesiączki są często bardzo obfite. Bóle około kręgosłupa, podbrzusza, całego brzucha. I to czasami, oczywiście mówimy o bólach cyklicznych związanych z miesiączką, ale to ja sama po sobie wiem, że to ten ból czasami był już tak naprawdę przez cały miesiąc ze mną.
Czyli nie przechodził?
Nie przechodził, bo to oprócz endometriozy była u mnie też adenomioza, czyli endometrioza, która jest w miejscu maścicy, więc to już rzeczywiście było takie całkowite wyniszczenie organizmu.
Chciałabym zapytać ciebie, bo ty edukujesz, to poza profilem Endomama, który się pojawił, to są także warsztaty, które organizujesz. Najbliższe już za chwilę.
Tak, w listopadzie mamy warsztaty 21-24, tworzę endomotywację i to są warsztaty, które tworzę w Ustce, słuchajcie, także niedaleko.
Można tak, podjechać, zapisać się.
Można by tak jak najbardziej podjechać, zapisać się do mnie, też na stronie szerokiewody.pl, bo to jest miejsce, w którym ja tworzę te warsztaty. Jest cała informacja o warsztatach. To są 4-dniowe warsztaty, gdzie spotykają się kobiety, które przyjeżdżają do mnie z całej Polski.
To jest 6. edycja, to musimy powiedzieć. No właśnie, kiedy to
zleciało? 6. edycja, no zobacz właśnie.
A przyjeżdżają te same panie, bo chcą, lubią, czy tak, przyjeżdżają różne?
Tak, przyjeżdżają również te same panie, że tak powiem, też właśnie od tych 5 lat, od tych 6 edycji, ale też ciągle pojawiają się nowe kobiety, więc fajnie, bo tutaj się tam troszeczkę tym towarzystwo miesza. Warsztaty też, które są wspierane, to będzie akurat Zuza, dietetyczka, która przyjeżdża do mnie z Poznania, Maja, która jest beauty coachem, ale ona też choruje na endometriozę i chce nam pokazać, jak zadbać też o siebie, chorując na endometriozę. No i Agnieszka Sól, która jest osteopatką tutaj na naszym lokalnym rynku. Agnieszka, że tak powiem, ciągle wspiera mnie. Ja ciągle korzystam z jej usług i Agnieszka też nam opowie o tym, jak wspierać się w chorobie.
Ale fizjoterapia, to mówisz,
bardzo,
bo jest też uroginekologia.
Tak.
Okej. Okay. To jest też coraz bardziej popularne i coraz głośniej mówi się o tym, że są
fizjoterapeuci
urologiczni, którzy pomagają w bardzo wielu schorzeniach, w schorzeniach z problemy z nietrzymaniem moczu, co się bardzo często zdarza. Nie tylko pewnie przy fragmencie gdzieś tam endometriozy, bo to też pewnie każda pani inaczej tę chorobę przechodzi, ale to są też nietrzymania moczu z powodu otyłości, ciąży, rozluźnionych mięśni kegla, innych, o innym podłożu, o miednica, która jest przesunięta, ułożona nie tak. Tych, drodzy Państwo, problemów jest naprawdę całe mnóstwo. Plus jest taki, że o tym się zaczęło mówić głośno i można znaleźć pomoc i wsparcie.
Tak, i dosłownie nie wstydźmy się tych tematów, bo to rzeczywiście dosyć długi był temat, który, o Boże, wstydliwe tematy.
To tak jak u panów wstydliwym tematem jest rozmawianie o prostacie. No, na litość boską, każdy z panów to ma.
Dosłownie.
Każda kobieta też ma, że tak powiem,
macice
i jajniki. Tak, tego nie wygumkujemy, tego się nie da ominąć. Tak? Więc głośno można mówić o tym bez wstydu, że potrzebuje się wsparcia i pomocy. Choć ja jestem w stanie zrozumieć niektóre panie. Nie potrafią wyłączyć. Ja to mówię, że jest taki przełącznik w głowie, że traktuje się drugiego człowieka, który nam pomaga, po prostu jak lekarza. Ja do tego tak podchodzę. Temat trzeba załatwić i podejście zadaniowe do różnych, że tak powiem, badań jest absolutnie pomocne.
Tak.
W tym temacie.
Ja
tak?
też podchodzę zadaniowo.
Zadaniowo, bo jak, no ale zobacz, jak zaczynamy się zastanawiać nad tym, że musimy się rozebrać, że musimy pokazać intymne części swojego ciała, no to natychmiast nam się włącza, ale ja nie wiem, czy ja chcę, czy ja jestem na to gotowa.
Tak. Nie? Dosłownie. Więc jak najbardziej nie wstydźmy się, to jest nasze ciało po prostu i dbajmy o nie. My tu mówimy o endometriozie, ale jeżeli ja mogę jeszcze wspomnieć, mamy październik, więc badajmy piersi, drogie panie. Październik jest miesiącem właśnie też świadomości o raku piersi. Ja powiem wam, że po tego, że doświadczam endometriozy, rzeczywiście miałam dwie sytuacje związane ze zmianą w piersi, oczywiście zakończone biopsją. I słuchajcie, ostatnia sytuacja się pojawiła u mnie w styczniu. Jutro jadę właśnie do poradni onkologicznej, związanej też, ale mojej drogiej pani, zmiana jest usunięta, jest łagodną zmianą, ale to też polega na tym, że badajmy te piersi.
Słuchajcie, badajmy, samobadanie też jest ważne.
Oglądajmy te piersi. Tak. To jest tak, że rzeczywiście dotykajmy tych swoich piersi.
Można partnera poprosić, jeśli pani ma.
Ale tak. my nawet nie jesteśmy świadomi, ale tak naprawdę dużą wykrywalność raka piersi pomagają nam właśnie partnerzy,
tak.
Dosłownie. I to się tak właśnie też o tym nie mówi. Więc ja też przypominam jeszcze o tym, że badajmy te piersi nasze też.
To z całą pewnością. Ja bym jeszcze chciała ciebie zapytać o dietę przy endometriozie. Ona musi być szczególna?
Co to jest? Dieta, jak wszystko, powinno być bardzo indywidualne podejście. Także ja rzeczywiście polecam skontaktować się z dietetykiem, bo mówimy o diecie przeciwzapalnej, tak?
Okay.
Czyli rzeczywiście tutaj taka żywność przetworzona to nie, pszenica też nie. Często dziewczyny rezygnują też w ogóle z glutenu. Ja bym tak nie rezygnowała z tego glutenu, bo to też nam troszeczkę tu też mówimy o trawieniu, o tej pracy jelit. Faktycznie przy tym, że endometrioza nam atakuje te jelita, to jest chorobą zapalną, warto jest, żeby ta dieta była odpowiednia, żeby ten organizm nie był dodatkowo jeszcze obciążony.
No tak.
Każda dieta powinna być spersonalizowana, bo dodatkowo oprócz endometriozy, każda z nas pewnie ma jakąś współistniejącą chorobę, Hashimoto, czy właśnie jakieś nietolerancje, więc warto dlatego iść do dietetyka
dla siebie,
tak, naprawdę. Te diety, tak, to, no i teraz wiesz, dietetyk, każdemu dietetyk się kojarzy z chudnięciem, z restrykcjami kalorycznymi, tego typu rzeczami. Wcale, że nie. To jest po prostu dobra wskazówka. I jeżeli my sobie przejmiemy tam kilka rzeczy bilansowania sobie posiłków, to potem już wchodzi. Tak, chodzi o to, żebyśmy my się nauczyły, co powinnyśmy, czego unikać, a czego nie jeść na przykład, nie?
No tak.
Więc bardzo ważne wsparcie dietetyka jest, tak, jak najbardziej.
No to ja muszę jeszcze zapytać, bo to są jedne warsztaty, na nie można się zapisywać. Media społecznościowe to jest ten kierunek, gdzie szukać informacji. To nie jedyne warsztaty w tym roku. Kolejne w grudniu. Listopad, jeszcze raz przypomnijmy, to jest 24.
21-24 listopad robię spotkanie typowo dla kobiet chorujących na endometriozę.
Okej.
I to jest typowo takie właśnie ściśle związane z tematem endometriozy. 7 grudnia w Szerokich Wodach tworzę też spotkanie z Pauliną Smaszcz. I to jest spotkanie dla wszystkich kobiet. Niezależnie, czy chorujesz na endometriozę, czy nie. Ale w temacie w ogóle wsparcia kobiet, rozwoju kobiet, coachingu kobiet. Ja często robię takie spotkania i bardzo lubię robić takie spotkania, więc dlatego tym razem też zapraszam 7 grudnia na spotkanie z Pauliną Smaszcz właśnie w Szerokich Wodach. I to jest nasze drugie spotkanie z Pauliną.
No
Paulina
tak.
jest doktorem socjologii i powiem ci, że te spotkania robią duże wrażenie.
Okay.
Fajna energia, charyzma, dużo życiowych rzeczy. Piękne spotkanie, bo to jest fajny wieczór w fajnym towarzystwie, z fajnym jedzonkiem, jakimś drineczkiem, więc warto też w taki sposób się, że tak powiem, oderwać od rzeczywistości.
No to przyswaja się wiedzę też trochę inaczej.
Tak.
Otwierają się oczy na pewne rzeczy.
Dosłownie.
Ja już pomijam tego drineczka, o którym mówiłaś przed chwilą. Ale rzeczywiście te spotkania, w cudzysłowie, takie na luzie,
tak.
One potrafią przemycić czasem więcej niż wykład.
Dosłownie.
Tak naprawdę.
Tak.
Bo w zupełnie innych okolicznościach przyrody, jak ja to mówię, spotykamy się. Bez siedzenia, że tak powiem, w auli czy sali wykładowej, gdzie człowiek momentami bywa, że się wyłącza, myśląc o zupełnie innych rzeczach. Są oczywiście ludzie, którzy potrafią tak sprzedać wiedzę w trakcie wykładu, że z otwartą buzią się siedzi i słucha. Ale najczęściej są momenty, w których jednak się wyłączamy, jesteśmy gdzie indziej i gubimy tę wiedzę, albo musimy doczytać coś tam po spotkaniu. Te luźne, w cudzysłowie, spotkania powodują, że tej wiedzy zostaje więcej. Ona jest podana w ludzki sposób, jak ja to
mówię.
Tak, z uśmiechem na twarzy można pytać, no nie ma głupich pytań, ja bym tak powiedziała, więc...
Tak, i wiesz, i to te spotkania są takie kameralne, no bo ja endomotywację tak naprawdę robię rzeczywiście w małej grupie, bo to jest 15 osób, ja tak na tą chwilę to rzeczywiście mam już niewiele miejsc, a spotkanie z Pauliną Smaszcz to jest w granicach 40 osób, więc to nie jest jakaś tam, wiesz, rzeczywiście duża, jak tak powiedziałaś, aula, to jest rzeczywiście kameralne spotkanie, Paulina jest tak dostępną osobą, że rzeczywiście z każdą osobą zamienia słowo. Będzie też jej książka, którą będzie na pewno podpisywać, więc ja jak najbardziej zapraszam.
Czyli będzie się działo.
Będzie się działo.
No, ja namawiam też, drodzy Państwo, żebyście pisali, jeśli już nie dacie rady być na spotkaniach. ślubsk@radiogdansk.pl 603-0606-06 to nasz numer SMS-owy. Ja obiecuję
przekierowywać
tak do Dagmary te pytania, jeśli już tam Państwo sami nie trafią. Albo przy kolejnym spotkaniu zadać je po prostu prostu i rozwiać Państwa wątpliwości, więc pewnie Pani najczęściej zadawanych pytań na naszej antenie. Zachęcamy, namawiamy. 21-24 listopada.
Endomotywacja
i 7 grudnia spotkanie z Pauliną Smaszcz w Ustce, drodzy Państwo, w szerokich wodach. Dagmara Górecka-Basińska była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.